Pies Mateuszy.
Siema.
Siemanko. O, teraz jednocześnie.
No, ktoś musi krzyknąć w końcu, nie?
Dobrze. Hej wszystkim, fajnie was widzieć, drodzy mili.
Tak jest.
Witamy was w kolejnym odcinku naszego podcastu Pies Mateuszy.
Tak, na temat dzisiejszego odcinka będą brane malutkie psiaki i ich problemy. I zacznijmy sobie od tego, od czego my zaczynaliśmy przed rozpoczęciem, czyli zdefiniowania w ogóle małych psów, małych ras, bo dla mnie małe psy, Morus dla mnie jest średniej wielkości psem. Morus, czyli mój kundel Multigen Dolnośląski, waży 23 kg, jest powiedzmy w miarę wysoki, jak na te 23, ale mimo wszystko dla mnie to jest średni pies. Ludzie, którzy są drobni albo boją się psów, interpretują go jako dużego psa. Więc psy, o których dzisiaj będziemy mówić, to psiaki, które ważą maksymalnie 15 kg, ale bardziej w okolicach dziesiątki i niżej.
Tak, no ja na przykład Jager waży 14 kg, ale ja Jagera nie postrzegam w tej samej grupie, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Jagera bym postawił już jako psa właśnie średniej wielkości, ale to też wynika z rozmiarów Jagera, bo na przykład Jager waży 14 kg, ale jest dość smukły i dość wysoki, tak jak Morus, i on też się automatycznie wydaje znacznie większy niż jego waga by na to wskazywała, nie? Także dziś będziemy mówić o tych psiakach do kostki lub lekko ponad.
Lekko ponad. Kostkę. No i tutaj na przykład chyba największą wybijającą się jednostką wśród tych ras będzie bulldog francuski, który jest psem znacznie większym z racji rozmiaru masy jakby ciała. Nie? Bulldogi są tak zbite, niskie, ale są zbite, ale dalej będziemy też o nich mówić, bo będą dotyczyły no tak ich problemy ras małych po prostu. Mhm.
No to do niskich psów, które wagowo w ogóle są większe niż Morus, to mamy na przykład American Bully, nie? Które ten pies rozmiarami jest do połowy łydki, a wagowo bije mu 30 kilo. Nie?
No, więc ale to widzisz, no na przykład American Bully nie zaliczymy do małych ras, nie? W racji.
Zdecydowanie nie.
Ale tak, psy, które wyglądają jakby wiecznie robiły pompkę kalistenika i tak dalej, nie?
Tak, krokodyli. No i wiecznie napięte. Sopot, flex,
to, tak.
Waskularyzacja muły na wierzchu, tak nie? Dobra, pierwsza rzecz w kontekście małych ras i tego, dlaczego w ogóle o nich rozmawiamy, to to, że nie można ukrywać, że małe rasy psów są popularne i to się obserwuje. Często ludzie żyjący w miastach, w mieszkaniach decydują się na mniejsze psy. Wynika to też moim zdaniem z tego, że mały pies to dużo mniej wydatków, dużo mniejsze wydatki, może nie, że dużo mniej, ale dużo mniejsze wydatki. Koszty są niższe, czy to wyżywienia, czy to lekarza, w sensie weterynarza, lekarza weterynarii i tak dalej. Jednak przy małym psie sedacja kosztuje mniej niż przy dużym psie. Zabiegi są tańsze przy małych psach, więc jak najbardziej to ma też wpływ na to, że ludzie się decydują.
Mniej obowiązków również, bo z takimi psami wynika to oczywiście w dużej mierze od zaniedbywania tych obowiązków, ale możemy się spotkać z tym, że takie psy są też uznawane za zwierzęta, z którymi po prostu jest mniej do roboty. Tak. Nie spotkałem się z kimś, kto zamyka, nie wiem, owczarka niemieckiego w domu na 12 godzin i zostawia mu matę czy kuwetę i stwierdza, że sobie da radę, a już z małymi psami, miniaturami jak najbardziej.
Dokładnie. Plus w kontekście obowiązków z małym psem nie trzeba wychodzić na spacer. Mały pies nie musi robić psich rzeczy. Często się słyszy przy dużych psach, że trzeba psa wybiegać. Nie?
Co jest głupie same w sobie, ale faktycznie tak, małych psów.
Ale to się pojawia, tak? Nie? To się pojawia i często się słyszy od klientów, że poszliśmy na bardzo długi spacer. Na przykład zrobiliśmy 10 kilometrów, żeby on się wybiegał, czy żeby on się zmęczył. Pomijając, że to zmęczenie jest mało wartościowe, W przypadku psów.
Małych psów. Byliśmy w Douglasie, Seforze
dokładnie.
I Reserved. Nie? W
no, dokładnie. I o to mi właśnie chodzi, czyli ile razy słyszałeś, że ktoś powiedział, że musi wybiegać Maltańczyka?
To brzmi, jakby miał nim rzucać, szczerze powiedziawszy.
No, to, dokładnie. Albo jakby miał go w plecaku nosić, nie? I pójść z nim pobiegać.
Tak, no.
Także wydaje się opiekunom, wydaje się właścicielom, że mały pies to dużo mniej potrzeb, dużo mniej rzeczy z tym psem trzeba robić. To jest ważny aspekt, chociaż wcale tak nie jest i jest to bardzo dalekie od prawdy. Z racji tego, że popularne psy... A, no jeszcze kwestia tego, że ludzie decydują się na małego psa, kiedy to ma być pierwszy pies w ich życiu. I tutaj bardzo często też pada decyzja na jednak małą rasę, albo jak najmniejszą rasę, niekoniecznie, czy małego kundelka, niekoniecznie dużego od razu, tak?
Fajnie, że wspomniałeś o tych kundelkach, bo właśnie to nie tylko tak rasy, ale małe psy generalnie, czyli miks już dwóch ras, czyli maltipu na przykład, to też są oczywiście, tutaj będą dzisiaj poruszane, no i schroniska, bo będziemy rozmawiali o psach rasowych albo pseudorasowych, ale mówimy też tutaj oczywiście o schroniskach i tutaj popularność faktycznie małych psów też przoduje, bo dużo szybciej one schodzą z boksów niż psy duże, które potrafią się jeść po kilka lat.
Tak, popularność małych psów i popyt na małe psy jest znacznie większy. Ja też widzę u siebie w schronisku, że zainteresowanie większe budzą te psy mniejsze, a nie nasze wielkie psiaki schroniskowe. Dobra, przechodząc dalej, skoro małe psy są popularne i ludzie chcą je mieć, czyli jest popyt, no to będzie rosła podaż, a jak będzie rosła podaż na małe rasy, to będą pojawiały nam się często, gęsto pseudohodowle lub zarejestrowane hodowle, które można nazwać pseudo, bo będą słabej jakości, bez wiedzy opiekunów i często się z tym jako behawiorysta spotykam, że jak idę na konsultację do jakiegoś Maltańczyka, do jakiegoś Yorka, to jak pytam, skąd jest pies, jaka to hodowla, to bardzo często słyszę, że jest to albo Elix, albo jest to po raz czwarty Elix w naszym odcinku.
Słuchaj, na czymś trzeba się wybić. Staramy tak. Się o fame, beef i w ogóle.
Nie, broń Boże, nie robimy tego. Po prostu się to przewija, bo jest to codziennością. Wink, wink. Więc
to nie
często,
wylew,
się słyszy, często się słyszy, że jest to ogłoszenie, było to ogłoszenie w Olixie, że to był dom jednorodzinny, gdzie ktoś miał Maltańczyka, samca i sukę, czy pudla i Maltańczyka i po prostu stwierdził, że będzie miał szczeniaki, nie? I to jest bardzo popularne, wtedy cena takiego zwierzaka spada, jest dość niska, bo można kupić Maltańczyka pewnie za 500-600 zł już. I takie psiaki są w domu.
A jak wiemy, nie mają one problemów behawioralnych czy zdrowotnych, więc wszystko jest przecież gładko, nie? Już pójdzie
tak,
dalej,
dokładnie. Sensie. Żadnych problemów tam nie ma. No jak się potem do tego siądzie i się nad tym zastanowisz głębiej, to bardzo szybko dochodzimy do wniosków, że po pierwsze pseudohodowla i nacisk na tę hodowlę tych raz sprawia, że jest więcej problemów zdrowotnych, większe problemy genetyczne, większa tendencja do zachorowań i tak dalej. Bardzo duże ryzyko problemów behawioralnych, no bo brak wiedzy hodowcy niesie za sobą duże ryzyko A, stresu suki, B, braku socjalizacji, C, masy innych psów w mieszkaniu, w którym żyją te szczeniaki lub nie daj Boże kojca, stodoły czy garażu, w którym te szczeniaki po urodzeniu są. Później szybka wymiana, szybka umowa kupna-sprzedaży, pies przekazany przez siatkę. Gdy pytasz opiekuna, czy obserwowaliście matkę wcześniej? Nie. Czy pies był rezerwowany? Nie. Czy opiekun robił jakiś, czy hodowca robił jakiś wywiad? Nie. Pojechaliśmy, wzięliśmy psa. Był ostatni. Na razie, nie?
No.
No i nagle mamy zalęknionego, przestraszonego małego psiaka w domu, który ma za sobą już socjalizację zepsutą albo brak socjalizacji jakikolwiek, no i wtedy trzeba działać, nie? O ile taki klient zgłosi się w wieku 4 miesięcy, bo jednak doświadczenie pokazuje, że najczęściej do mnie trafiają maltańczyki, ale dorosłe, czyli roczny psiak, dwuletni psiak, i tam są jakieś problemy, które gdzieś wyszły albo zaczęły być nieznośne,
tak, bo mogły być wcześniej. Lekceważenie problemów behawioralnych u psów małych jest dużo łatwiejsze niż u tych dużych, nie? W efekcie podgryzania, niszczenia w domu, agresji, lęku, wielu rzeczy u psów dużych. Po pierwsze, dużo łatwiej to widać, a po drugie, konsekwencje tego są dużo większe. Przez co z tymi psami ludzie faktycznie mają tendencję do zgłaszania się szybciej niż psami małymi. Często, nie chcę mówić, że jest za późno na konsultację behawioralną, ale często te psy, które zgłaszają się z problemami, mają lat już 8, 10, a małe rasy żyją dłużej, ale te problemy nie zaczęły występować teraz, tylko trwają od lat szczenięcych i po prostu w momencie, w którym ten pies jest już mały, twój jest już stary, to zaczyna przeszkadzać ludziom, bo cokolwiek, nie?
Tak, może sam... jak można szczekać od 4 lat, nie?
Tak, no, albo zdrowie się już sypie tak, że w momencie, w którym on wyskoczy do innego psa, to już sobie, nie wiem, wybił zęba, rzepka wypadła, czy cokolwiek, nie?
Dokładnie. Ale do problemów sobie jeszcze przejdziemy i o nich sobie szerzej porozmawiamy za chwilę. Teraz jeszcze temat, który ja chciałem poruszyć w kontekście takiego wstępu i tego, dlaczego w ogóle te małe rasy są chętniej brane, kupowane, adoptowane, to kwestia miniaturyzacji wszystkiego, tego, że my lubimy miniaturyzować rzeczy. Wiele branż dąży do miniaturyzacji, czy to design wnętrz, czy strony internetowe, czy branża IT, hardware i tak dalej, dąży się raczej do tego, żeby rzeczy były mniejsze, żeby było mniej rzeczy. Ja sam jestem fanem po prostu pustki. Na przykład mam bardzo małą czcionkę w telefonie ustawioną. Ludzie jak patrzą, to dziwią się, jak to jest możliwe.
To jest przeciwieństwo pustki. Masz po prostu wtedy tak narąbane na tym ekranie, tylko to jest nie do rozczytania.
Nie, ale to jest po prostu malutkie. Ja lubię małą czcionkę, lubię mieć mało ikon na pulpicie. Mam pozmniejszane strony w przeglądarce, bo lubię, jak te rzeczy są małe i widzę więcej. Ale dążymy, ogólnie świat lubi miniaturyzację, co pokazuje nam bardzo mocno świat psi. Bo w świecie psim mamy masę miniatur, które zostały zmniejszone tylko i wyłącznie z inicjatywy człowieka i z potrzeb ludzkich poprzez odpowiednie dobieranie genów. I w efekcie mamy miniatury bardzo wielu ras, które miniaturami być nie powinny, tak?
Po pierwsze, same małe rasy były zmniejszane. Po drugie, dopuszczane są do dużych psów rasy mniejsze, żeby je pomniejszać, nie? Czyli jak już wspomniał Mati w pewnym momencie o American Bully, mamy dużo pseudoras, które są mieszankami typu pomski, pomeranian i husky. Także to jest bardzo popularne. No i odbija się to też na tym, już pomijając, że to są oczywiście kundle, nie mamy nic przeciwko kundlom, problemem jest jakby samo nazywanie ich rasowymi psami i czynienie tego popularnym, to, że to są pseudohodowle i raczej nikt nie dobiera tam psów na zasadzie dobrego behawioru czy rodziców i ich zdrowia. Więc te jakby problemy są na obecną chwilę dla nas nieistotne. Chodzi o to po prostu, że przez powszechność tego i chęć posiadania huskiego, ale w wersji na przykład miniaturowej, no grzebiemy sobie, wykopujemy sobie dołek tak naprawdę, nie? W który później sami wpadamy i mamy problemy, których do tej pory jeszcze nie było, nie? Jeszcze parę lat temu.
Tak. No ja pamiętam kiedyś bardzo popularny filmik krążący w internecie z owczarkiem niemieckim, który był karłem, po prostu urodził się z karłowatością. No i wyglądał przesłodko, nie można ukrywać, przepiękny, malutki piesek. Tylko że ten akurat miał problem genetyczny związany z karłowatością. A potem nie zdziwiłbym się, gdyby zaczęły się pojawiać próby miniaturyzacji owczarka niemieckiego.
Na pewno byli ludzie, którzy obejrzeli ten film, pomyśleli tak samo jak ty i zaczęli szukać w internecie, gdzie coś takiego można dostać, nie? Tak. To w ogóle problem internetu i tego powszechności małych ras, małych psów. To już jakby zaczęliśmy, mówiliśmy o modzie na rasy już w dwóch odcinkach, ale no jakby nie da się oprzeć wrażeniom, że małe rasy są najbardziej wrażliwe na tą modę, na te trendy, bo nigdy nie zobaczymy, dobra mówię nigdy, a wydaje mi się, że Tom Hardy kiedyś tak zrobił, ale prawie nigdy nie zobaczymy na czerwonym dywanie kogoś z dużym psem na smyczy idącym na premierę, nie? Jakiś influencer gwiazda, za to torebka.
Nie wiem, czy Keanu Reeves też nie zrobił takiej akcji przecież przy John Wicku, nie?
Możliwe, ale to jakby była troszeczkę, wiesz, byłoby w temacie filmu, nie? Film
tak, ale
jak,
o ile się w ogóle nie mylę, to psy, które brały udział w John Wicku, to są jego psy.
Wydaje mi się, że się mylisz. Wydaje mi się, że się mylisz, okay. Bo...
Nie wiem, czy przypadkiem Belk w drugiej albo trzeciej części nie jest jego.
Ja nie chcę kłamać, ja mam bardzo słabą pamięć, ale wydaje mi się, że to Halle Berry miała Belgii. Dwa chyba. Później w którymś odcinku jeszcze jeden aktor miał też chyba Belga. I wydaje mi się, że to
odcinku.
Nie było.
No dobra, okej. Ale w każdym razie wiemy, że Keanu Reeves lubi psy.
Tak, tak. I Tom Hardy też i w ogóle on ma chyba kumbę. Nieistotne. Dużo celebrytów lubi psy. Dużo większość celebrytów ma te psy faktycznie modne, umówmy się. Jest kilka, powiedzmy, wyjątków, które faktycznie mają psy nie jakby z tendencji, trendów i tak dalej. Więc często możecie zobaczyć na ściankach ludzi stojących z psami miniaturowymi w torebkach, na rękach i tak dalej. Nie zobaczycie tych ras dużych. Nie? Nikt nie weźmie Kaukaza do zamkniętego pomieszczenia, gdzie jest 500 ludzi, 500 osób.
Dokładnie.
Za to maluchy jak najbardziej. Przez co napędzamy tutaj tak naprawdę ten kołowrotek i te wszystkie trendy.
Ja zgadzam się. I teraz tak. Wśród psów małych, o których mówimy, jest cała grupa psów do towarzystwa. W sensie jest to odrębna grupa psów. Tam możemy wrzucić malteńczyki, hawańczyki, gryfoniki, szpice miniaturowe chyba też.
Shih tzu
i tak dalej. Natomiast poza tą grupą jest inna grupa psiaków, która ja w ogóle często mówię przyśmiewczo, że ta grupa psów to w ogóle jest powinien być odrębny gatunek, że to powinien jest pies i są teriery. I wśród terierów mamy też małe teriery, których zadaniem przed kontaktem z człowiekiem albo do początku kontaktu z człowiekiem było chociażby, nie wiem, deratyzacja, czyli zabijanie na polach, w stajniach końskich. Gdzie się konie trzyma? Stajnie się nazywa?
W stajniach,
na polach, zabijanie szczurów, puszenie zwierzyny, zaganianie jej, podbieganie do niej.
Tak, psy, które miały, były szkolone do myślistwa, tak? Do tej doliczymy też jamniki.
Często do zabijania po prostu, tak? Albo do wypłaszania, gonienia i podgryzania, albo do zabijania czysto.
Generalnie psy przykład... pracujące, nie? Jakby nie patrzeć.
Tak jest. Na przykład, nie wiem, Jack Russell Terriery, które pięknie potrafią zabić szczura, oczywiście rip szczury i nie jest to fajny widok, ale no wiadomo, że w niektórych miejscach szczur to gryzoń i trzeba się ich pozbywać.
We wszystkich miejscach to szczur to gryzoń, ale nie jest to.
No w laboratorium, znaczy tak, no, gryzoń, tak miałem na myśli szkodnik. Z tyłu głowy chciałem powiedzieć szkodnik, nie? Więc tam, gdzie szczur jest szkodnikiem, trzeba się go pozbyć. No a taki Jack Russell Terrier robi to idealnie. Są filmy w internecie, które można sobie obejrzeć, jak właśnie terriery deratyzują dane pole czy stajnie i tam jest zabójstwo za zabójstwem. W sensie to jest jedno ugryzienie, szybkie szarpnięcie głową i jest już łapanie kolejnego wyskakującego z podziemi szczura. Także te psy są po prostu urodzonymi zabójcami lub urodzonymi myśliwymi. A zaczęliśmy jako ludzie przenosić te psy do domów i robić z nich psy do towarzystwa. I wszystko byłoby ok w tym całym procesie, gdyby po pierwsze trwał on znacznie wolniej niż trwa, a po drugie, gdyby przez to, że trwałby wolniej, to popędy tych psów i motywacje tych psów zaczęłyby się zbliżać do popędów i motywacji psów do towarzystwa. Natomiast tak nie jest i często te małe psy, które widzimy w domu, są psami nabuzowanymi, psami z psim ADHD, w cudzysłowie oczywiście, z ogromną nadpobudliwością i jest im jeszcze dokładane przez opiekuna poprzez na przykład rzucanie piłeczek. To jest bardzo częsty widok, przynajmniej ja to obserwuję, że małe teriery nie rozstają się z piłką. Ich opiekunowie tak samo. Czyli spacer jest piła, w domu jest piła. Jak kiedyś usłyszałem, że ile trwa rzucanie psu piłki w domu, to tak 3 godziny dziennie.
O kurwa.
I 3 godziny dziennie było biegania tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem.
No to nie, to ja takiej sytuacji jeszcze nie miałem, ale muszę przyznać, że faktycznie nie pamiętam, kiedy miałem kogoś z Yorkiem, kto powiedział, że pracuje z tym psem. Nie? Bo Yorki to chyba najbardziej popularne z tych takich terierów, które są stricte do towarzystwa. Jack Russell bym wymienił chyba na drugim miejscu, ale Yorki to faktycznie są psy, które zostały bardzo zaszufladkowane i nie wiem kiedy ostatnio widziałem psa Yorka, który pracuje.
Dobra, to teraz jeszcze, jak już poruszyłeś temat Yorków, to jeszcze mi powiedz jedną bardzo ciekawą rzecz. Jaki czas temu widziałeś Yorka normalnych gabarytów?
No,
bo ja wszystkie Yorki, jakie widzę, to są Yorki miniatury.
No.
A bardzo dawno nie widziałem człowieka nawet na spacerze z Yorkiem normalnych rozmiarów. Bo normalny rozmiar Yorka to jest tak z 10 kilo? Plus minus?
Powiedziałbym, strzelałbym, że mniej.
8-10 mi się wydaje, i to i tak jest już pies po miniaturyzacjach, bo widziałem kiedyś takie stare zdjęcie, czy rysunek Yorka i tamten York to w ogóle był bardziej rozmiarów mojego Jagera, czyli takie głowa przy kolanie i wydawał się na, wiesz, około 15 kilo.
Mhm.
Googlujesz teraz,
no,
tak?
No pewnie, że googluję. To nie zmienia faktu, że możemy cały czas rozmawiać. Nie będę wchodził w żadne Wikipedie, bo Wikipedia to wiesz.
Chyba za angielska jest w miarę dobra.
A popatrz, jednak jesteś fanem angielskiego. I ufasz...
Nie, angielska Wikipedia jak najbardziej, bo nawet na studiach jak byłem, to wielu wykładowców mówiło, że jeżeli chcemy korzystać z Wikipedii, to żebyśmy korzystali z angielskiej, bo tam bardzo dużo informacji jest, dużo szerszych i faktycznie fajnie zrobionych, nie?
Widzisz, i teraz zobacz, i na polskiej, i na brytyjskiej, angielskiej Wikipedii mamy do 3,5 kilo.
Okej, okay, dobra. Mhm. Yorka zwykłego, tak?
Mhm.
No a miniatura to jest ile? Do kilograma?
No, chodzi mi o przestrzał, jaki walnęliśmy, jak powiedziałeś, że 10 kilo, nie?
A okej, okay, no dobra.
York miniatura, uwaga. Osiąga maksymalnie 3 kilo. Widzisz, to już jest tak.
No to czyli wychodzi na
tak
to, że to już jest.
Że to już jest uznane przez FCI.
Jako po prostu rasa.
Mhm. Rasa.
No widzisz, a ja pamiętałem Yorki te większe. W sensie, no jak moi gdzieś tam pierwsze Yorki, jakie ja widziałem w swoim życiu, no to były takie psy, dobra, 5-6 kilo może, nie? Ja też googluję.
Słuchaj, dwóch googlujących jeszcze nam nie było trzeba. Potrzebujemy zatrudnić kogoś jako researchera, który będzie już w trakcie pierdzielenia wyszukiwał. Widzisz, Mati. Albo mamy, ale ja tak samo chciałem mówić, że Yorki są zdecydowanie pomniejszone, ale póki co na pierwszych stronach nie wyskakuje mi nic innego, jak faktycznie wagę w okolicach 4 kilo. 3-4.
No to musieliśmy mieć bardzo coś przestawione w głowie na ten temat.
Mhm. No. Dobra.
W każdym razie.
Widzicie, nie ufajcie Mateuszom. Nie wiedzą o czym dzielą.
Nie. To nie tak. Chyba, że po prostu te pierwsze Yorki, które ja widywałem w swoim życiu, to nie były czyste Yorki.
Albo to była maksymalizacja jakieś... rozmiarów psów, czyli przeciwieństwo, o czym rozmawiamy.
Raczej nie. Raczej nie. Raczej to były po prostu miksy sprzedawane jako Yorki.
Były rosyjskie. Stąd... W Rosji jest tendencja do powiększania psów jako jedyny kraj. Mateczka Rosja i oni wiedzą, co się
dzieje. No Rosja chyba ma tendencję do powiększania wszystkiego łącznie z terytorium.
Pozdro dla kumatych. Tak, myślę, że tak. W Rosji wszystko jest większe. Jak się mówi, że w Stanach wszystko jest większe, to w Rosji też zdecydowanie.
Tak. Dobra, no i wracając do terierów. Teriery to nie są psy do towarzystwa, nie po to zostały stworzone, a zaczęliśmy z nich robić psy do towarzystwa i jakby ograniczanie popędu i modyfikacja łańcucha łowieckiego przebiega zdecydowanie zbyt szybko, przez co te psy wykazują często jeszcze więcej problemów z zachowaniem niż na przykład maltańczyki, shih tzu czy psiaki tego typu. Mhm. No, więc tyle, jeśli chodzi o samą definicję małych ras, 25 minut odcinka.
U mnie 20, więc coś jest nie tak. Nieistotne. Zobaczymy, jak to pójdzie później przy montażu.
Nagrywasz się cały czas, to na pewno.
Cieszę się, bo problemy techniczne u nas, przynajmniej po mojej stronie, to chyba już jest jakiś standard, wyznacznik jakości. Albo jej
spokojnie.
Brak.
Spokojnie.
Dobra, co tam? Po terierach tak naprawdę, które są
istotną, no to teraz jesteśmy
istotną kwestią. Idziemy sobie w kwestie już troszeczkę bardziej behawioralne i lekceważące właściwie. Te kwestie behawioralne, w ogóle zachowywanie się w stosunku do tych psów lekceważąco, to jest standard. Pod wieloma kwestiami, tak? Czy pod względem radzenia sobie z codziennością, czy przez socjalizację, czy tak naprawdę każdą kwestię, nawet jedzenie, jesteśmy w stanie wyręczać psy i ułatwiać im to, jak tylko się da, nie?
Tak, no pierwszy problem, jaki się pojawia moim zdaniem, to jest etap wzięcia tego psa do domu i najważniejszy okres w życiu każdego szczeniaka, czyli okres socjalizacji, o którym też pewnie w jakimś odcinku będziemy chcieli szerzej porozmawiać, bo jest to mega ważne. Natomiast tak na szybko socjalizacja wtórna, z którą my mamy do czynienia jako opiekunowie, 8, 12, 13 tydzień życia psa, górna granica ruchoma, i często z racji tego, że te psy są malutkie, dużo mniejsze w tym wieku adopcyjnym zakupu, czyli w tych 8 tygodni, niż psiaki wielkogabarytowe, no to cały świat wygląda z perspektywy tego psa zupełnie inaczej. Jest mu, moim zdaniem, trudniej odnaleźć się w ludzkim świecie, ogromnym ludzkim świecie, niż psu, który patrzy na ten świat z innej perspektywy. Przez co bardzo często te małe psy od samego początku lądują w bardzo trudnych bodźcach, takich mega trudnych bodźcach dla nich, a ich reakcje albo są niedostrzegane, albo są tłumaczone tym, że to mały pies.
Tak, są pomijane, bo to, że powiedziałeś, że dla psów to jest ciężkie, to jakby, że one są tak małe w tym samym wieku, w którym niektóre psy wyglądają już jak ich dorosłe wersje, to problemem, ten problem jest też dla właścicieli psów. Czyli ta socjalizacja przebiega też słabo z racji tego, że ludzie boją się o te psy nadmiernie, co też częściowo jest zrozumiane i łączy się to jakby z problemami zdrowotnymi, bo przy socjalizacji na przykład psów, nawet psów odpowiedniej socjalizacji prowadzonej jeden na jeden z rozsądnym psem, niechcący odwrócenie się i pobiegnięcie przez psa, czyli nie celowe wbiegnięcie, może wyrządzić jakąś krzywdę psu, który ma 10 tygodni i jest na przykład właśnie Yorkiem. Nie?
Dokładnie, no i z racji tego, czyli jak już jesteśmy przy socjalizacji z psami, bo tu trzeba zaznaczyć dla słuchaczy, którzy nie są w psim świecie, że socjalizacja to nie tylko psy i ludzie, tylko cała masa innych rzeczy, z którą trzeba psa zapoznać i mu pokazać.
To już jest habituacja, jak już skaczemy po terminologii.
No, skacz sobie gdzie chcesz. W każdym razie, jak mówimy o zapoznawaniu psów z innymi psami, to często szukamy dla, ludzie szukają dla małych psów, innych małych psów i zapoznają je tylko z takimi psami. I nagle się okazuje, że taki psiak dorastając, wchodząc w okres dojrzewania, spotyka pierwszy raz w życiu dużego psa zza rogu i jest tragedia. I kończy się to traumą, bo on nigdy małego psa nie widział. Ludzie się umawiają na spotkania z małymi psami, pomijają duże psy, unikają ich na spacerach, przez co mamy później problem z dużymi psami u psów małych, bo nigdy tych dużych psów te psy nie miały okazji poznać, nie miały okazji zobaczyć ich komunikacji, sposobu poruszania się, czy chociażby zostać staranowanym przypadkowo przez dużego psa, co może się zakończyć panicznie, nie?
Tak naprawdę to idzie w dwie strony, bo jeżeli nie dajemy małym psom socjalizować się z dużymi psami, to automatycznie te duże psy nie mają możliwości socjalizowania się z małymi psami, więc jeżeli pierwszy raz widzą zza rogu, bo mamy drugą perspektywę małego pieska i nie rozumieją jakby koncepcji, a ten pies ujada, jest podnoszony na ręce, co jest jakby standardowym zachowaniem wtedy, to ta sytuacja jest też dla tego dużego psa niezrozumiała, przez co on może się zachować nieodpowiednio, nie jakby ze swojej winy, tylko z jakby samego kontekstu, nie rozumiejąc tej sytuacji, co powinienem zrobić. Jest pies wzięty na ręce, to co? To podskoczę do niego chyba, nie? Zobaczę, co to jest, dlaczego to tak ujada. Więc to jest taki obosieczny miecz, nie? Nie dając małym psom poznawać dużych psów, szkodzimy też tak naprawdę tym dużym, nie?
Tak, no i komunikacja psa niesionego na rękach w kierunku psa idącego na ziemi jest też całkowicie inna, bardzo często grożąca i niezrozumiała całkowicie dla psa z dołu, nie?
Mhm. Już pomijając, że u psów, które są przyzwyczajone na przykład do zabierania zabawki, rzucania frisbee, rzucania szarpaka, szarpanie się czy cokolwiek, piłki, jeżeli przyzwyczajone są, że coś jest nagle szybko podniesione z ziemi, na wysokość, do której nie możesz niby doskoczyć, ale jak już jesteś ogarnięty, to, o przepraszam, wytnie się w postprodukcji, to później ten pies doskakuje
sobie. Cały czas.
Dobra, bo ja się tego obawiałem, bo nie wyświetlał mi się podkręcenie, przepraszam.
Nie, jesteś.
Więc w momencie, w którym podnosimy tego psa, jeżeli pies zinterpretuje to jako ten ruch, który jest przy zabawie, to pierwszym jego jakby decyzją, która zostanie podjęta automatycznie, no będzie podskoczenie po prostu do was. Nie? Wtedy to on jest w ogóle już tym psem złym, strasznym, który zachowuje się nieodpowiednio. Nie?
I o Boże, duży pies wystraszył mojego małego psa.
Mhm. I następnym razem będziecie unikali tych psów jeszcze bardziej, bo ostatnio jak tak mieliśmy, spotkaliśmy tego psa, to on na nas skakał, jak podniosłem mojego multipu.
Tak było i to się słyszy i to się widzi. Temat, który poruszyłeś wcześniej, czyli wyręczanie małych psów we wszystkim, czyli piesek się zablokuje na spacerze, bierzemy go na ręce. Piesek się zablokuje w jakimś tam miejscu, bierzemy na ręce, zaczyna szczekać, ujadać, bierzemy na ręce, zaczyna się rzucać na nogawki, bierzemy na ręce, bo nie ma problemu z tym, żeby go wziąć na ręce, przez co nie uczymy go w żaden sposób radzenia sobie z sytuacją, ignorujemy całkowicie jego komunikaty, powody, dla których on to robi, ponieważ my jesteśmy w stanie rozwiązać problem o tak. I to jest bardzo złe w kontekście nauki i uczenia małych ras i sposobu życia z małymi rasami, że to wyręczanie pojawia się bardzo często. Jak nie wyręczanie, czyli ta nadmierna troska, można tak to określić, i ratowanie tych psiaków z każdej opresji, unikanie jak ognia niektórych rzeczy, to często w opozycji do tego obserwuje się takie żartowanie sobie, czy śmianie się z tego, jak ten pies się zachowuje. Czy to przez przechodniów, czy to przez samych opiekunów. Częściej jednak przez przechodniów, bo idziemy sobie na spacerze z małym maltańczykiem, młodziutkim, który na widok jakiegoś człowieka zaczyna ujadać bardzo głośno. I tak, raz, że nie reaguje na to opiekun, dwa, że ten człowiek, na którego, który jest obiektem, na który szczeka nasz maltańczyk, podchodzi bliżej, pochyla się, co jest też w psim świecie niefajne dla psów w większości, takie pochylanie się frontalne. Często wystawiane są ręce, I robienie, a ty, 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 a ty, co tak ściekasz, a ty, nie ściekaj tak, a ja, ty, taki ładny. I przecież nawet jak mnie ugryzie, to nie zaboli, nie?
Nie jest to odczuwalne dla ludzi, nie?
Dokładnie.
I tutaj komunikacja jeszcze, mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą o tym, ale jeżeli nie, to teraz taki malutki, szybki tip. Psy nie lubią, kiedy głaszczemy je po głowie, kiedy kładziemy im dłoń na głowę w ten sposób. A z małym psem ciężko jest zrobić cokolwiek innego. Niekoniecznie posiadając nawet duże dłonie, mamy małego psa, kiedy chcemy go pogłaskać, nasza dłoń zajmuje powyżej połowy jego całego ciała, nie? Więc pogłaskanie nawet niechcący takiego psa po głowie, albo że może mu się tak wydawać, że chcemy to właśnie zrobić, no jest praktycznie automatyczne, nie? Więc znowu tutaj brak zrozumienia jakiegoś tych małych psów i kontaktów z nimi też ma jakby istotny element jest tutaj tego, nie?
Tak, ale sam sposób głaskania małych psów jest inny niż głaskania psów większych, bo co ludzie często robią, co się widzi z małymi psami? Branie pieska na rączki, przytulanie blisko swojej twarzy, przesuwanie do niego głowy, całusy, co jest w ogóle niepojęte dla psiego mózgu, całkowicie niezrozumiałe. I masę widziałem nagrań, gdzie w takiej sytuacji ten mały pies atakował i gryzł na przykład powieki, wargi, co bywa bolesne. Ale jeszcze więcej widziałem takich filmików, gdzie te psy były pasywnie bierne w takich sytuacjach i ten opiekun robi z tym psem wszystko, a ten pies po prostu stoi i ma takie
tak, na social mediach, YouTubie czy czymkolwiek dużo częściej znajdziecie nagrania małych psów, które są już doprowadzone do takiego wkurwu, co jest oczywiście dla ludzi znowu śmieszne, śmieszkowanie, obnażone są wszystkie zęby, jest warczenie, ten pies wygląda jakby był opętany praktycznie, bo już nie ma jakby żadnych innych argumentów. To jest jedyny sposób, który może zacznie działać, żeby ludzie się ode mnie odpierdzielili, nie wsadzali swoich mord do mojej.
Ale i tak tego nie robią.
Tak, no u dużych psów niestety zauważyłem też już od jakiegoś czasu ten trend i widziałem parę rottweilerów i owczarków, którym obcinane są pazury, na przykład pies wydaje takie komunikaty, że już jakby bardziej się nie da, ale ludzie twierdzą, że nie, on tak ma, nie?
Jest bardzo popularny jeden profil, gdzie gość wybił się na tym, że
no,
tak robi.
No kretyn po prostu skończony, nie?
No i debil, jebać go. I takie same rzeczy były widoczne w przypadku, był taki bardzo popularny filmik z gościem, który właśnie trzymał jakąś chihuahuę na rękach, mówił coś, wkładał jej palec do pyska, ta chihuahua agresywnie cały czas z zębami na wierzchu atakowała mu ten palec, ale siła ugryzienia była taka, że gość sobie nic z tego nie robił i mówił cały czas. I to jest widoczne, a właśnie pominęliśmy też chihuahuy, które są bardzo popularne w Stanach szczególnie, jest ich masa. I często bardzo agresywne, bo doprowadzone do skrajnego zniszczenia psychicznego i te same psy, jakby bardzo dużo jest nagrań w YouTubie, jak sobie wklepiecie aggressive chihuahua, które są po prostu zmasakrowane i do tragicznego stopnia, tylko że przy gabarytach tego psa nie czuć nic i jakby to nie robi na nikim wrażenia, ale czytałem jakieś dane statystyczne sprzed kilku lat, że najwięcej pogryzień w Stanach Zjednoczonych na ludziach to na pierwszym miejscu właśnie były chihuahuy. I
w Polsce jemniki, także...
Tak, też z tych samych względów, nie? Tylko popularność chihuahua u nas jest mniejsza, mam wrażenie.
Meksykańska rasa, nie? Więc...
Tak. No w Stanach... Chyba tak najbardziej rozpopularyzowała tą rasę Paris Hilton bodajże.
Tak bym jej strzelał. No.
Jej zdjęcia jako pierwsze gdzieś tam z chihuahua się pojawiały i potem ta chihuahua zaczęła się pojawiać w filmach i rzeczach tego typu, przez co zyskała bardzo na popularności, a bardzo ciężko zniszczony psiak. I myślę tutaj, Mati, że możemy w tym momencie przejść do kolejnego punktu, o którym chcieliśmy powiedzieć. Czyli o tym, jak sobie trochę radzić z tym i jak unikać tych błędów przy małych rasach i co możemy zrobić, żeby żeby nie popełnić tego błędu na starcie, nie?
Możemy zacząć je traktować jak duże psy. Wiem, że ty często porównujesz do dogów argentyńskich, ja do rottweilerów, jakoś tak z automatu. Mhm. Bardziej bałem się doga argentyńskiego, ale to często porównanie u nas ma na celu jakby pokazanie ludziom, że to jest to samo, ten sam gatunek, to samo zwierzę, posiadające te same potrzeby i tak samo cierpiące w danym momencie na przykład, co te wielkie psy, tylko że u tych wielkich psów postawionych w rogu i już pod ścianą byłoby to potencjalnie groźne, niebezpieczne, tak u tych małych wy to na przykład możecie lekceważyć. Nie? Możecie tak, lekceważyć, no... nie powinniście, ale tak niestety bywa.
I ludzie tak robią, tak? Ja jak często, tak jak wspomniałeś, ja często mówię o dogu argentyńskim i jak idę do klienta z małą rasą, który robi jakieś rzeczy, to pytam go, okej, a proszę mi powiedzieć, czy zrobiłby pan dokładnie to samo z dogiem argentyńskim w tym momencie? Ja nie wiem, jak wygląda dog argentyński. Dobra, no to pokazuję zdjęcie i mówię, proszę, to jest dog argentyński. Czy zbliżyłby pan do niego twarz, tak jak zbliżał pan twarz do swojego psa? No nie. Okej, okay, a czy wziąłby go pan na ręce, gdyby się zachowywał tak, jak się zachowuje? No nie. Czy zrobiłby pan to i to? No nie zrobiłbym. Więc bardzo często jest to widoczne i bardzo często się to u takich psów stosuje, u takich klientów. I słyszy się wtedy odpowiedzi negatywne, że takich rzeczy z dużym psem by nie robili. I tak najłatwiej jest sobie wyobrazić, w jaki sposób powinniśmy obchodzić się z małymi psami, czyli patrząc na małego psa, mamy przed oczami doga argentyńskiego. I jest to bardzo przydatny, pomocny aspekt.
No i te psy mają potrzeby, mają te same potrzeby, które mają wszystkie inne psy, a często są wyniedbywane. Nawet rzeczy takie jak wyjście i potrzeba eksploracji. Jager się wstawia.
Albo potrzeba szczekania na klatkę schodową.
Jager się wstawia Pieńsko. Za małymi pieskami.
Poczekajcie.
Ty, ale to wiesz.
Nie, no to naturalnie.
Psi,
no, tak jest,
psi podcast.
Dzieje. Co się stało, mordo, co?
Psi podcast.
Wstałem, żeby komuś wpierdolić po prostu.
Słuchaj, Jager się obudził niebezpieczny i tyle.
Obudziłem się niebezpiecznie. Gościu, jest okej? Okay? Ty jesteś taki najeżony. Co się dzieje? Powiedz mi. No już, rzuć na luz. Jest okej. Okay. Wszystko dobrze.
No.
No ekstra pies. Leć do mamy.
Ja będę w takim razie mówił. Mati już w sumie też się przestał zajmować Jagerkiem. No, więc mają takie same potrzeby i nawet ta potrzeba spacerowania w swobodnej eksploracji u tak małych psów bardzo łatwo zaobserwować ludzi, którzy idą. I przy dużym psie taki człowiek, który nie zwraca na niego uwagi, poczuje, że on się zatrzymał, bo nagle się hamuje, bo smycz została z tyłu, pies napiął się. I nawet to nie musi być jakiś wielki pies, przy Marusie. Już poczujesz, że coś jest nie tak, a węszy, a załatwia się. A przy małych psach no niejednokrotnie możecie zobaczyć, że pies się załatwia i jest ciągnięty. Pies węszy i jest ciągnięty. To są tak po prostu istotne potrzeby, które są zaniedbywane i dobra, on się załatwi, tylko chyba też nie chcielibyście, żeby w trakcie srania ktoś was nagle ściągał i a dobra, posprząta się, nie? Z korytarza. Słaba tak opcja, nie?
No tak, znaczy, to tak jak mówiliśmy wcześniej, że tam w ogóle spacery są często zaniedbywane całkowicie, a jak już są, to są zrobione chujowo. I zapomina się o właśnie tym psim świecie i po prostu się idzie z tym psem. Jak się zapytasz takiego człowieka, po co wychodzi z psem na spacer, to on wychodzi, żeby ten pies zrobił siku i kupę i to i tak w biegu, bo tak jak powiedziałeś, jest często ciągnięty i przestawiamy, nie?
Tutaj na chwilę odbieg od tematu i powrót, dlaczego ludzie biorą małe psy i a propos srania, to jedyny argument tylko od jednej osoby to usłyszałem, pozdrawiam cię Michał, mojego przyjaciela, że on nie chciałby mieć psa większego niż tam jakiś rozmiar, bo brzydzą go gówna psie większe. I on może zbierać małe gówna i to mu pasuje, ale duże gówna to już nie. Ja z drugiej strony, jak patrzę na takie bobki, które sadzą te małe psiaki, to mi szkoda plastiku tyle, ile jest normalnie w worku takiego średniego rozmiaru, jakby pod względem samej ekologii. I te gówno to mogłoby być faktycznie wzięte, wiesz, chodzisz z szufelką do kuwety, podnosisz i do kubła, nie?
Tak. Nie, no to jak najbardziej, ale to jest dobry argument, no bo nie oszukujmy się, zebrać gówno po tym dogu argentyńskim czy rottweilerze, o których rozmawialiśmy, a zebrać po Malteńczyku czy Yorku, to no całkowicie co innego, no, nie?
Dwa różne światy kompletnie, nie?
Zdecydowanie. Także, to tak, i ty wiesz, tych potrzeb jest masa innych, które są równie zaniedbywane jak spacery, tak? Czy typu, no nie wiem, mamy dużego psa, to i ta potrzeba ruchu jest większa, o której mówiliśmy. I ludzie jakby, nie wiem, częściej dają tym psom gryzaki, częściej u dużych psów się pojawia jakiś gryzak naturalny typu tchawica, penis wołowy, cokolwiek.
I tutaj też kwestia tego, że łatwiej jest dobrać dużemu psu takiego gryzaka, nie? Bo małemu psu często, one nawet nie są zainteresowane, bo te gryzaki są dla nich za ciężkie, po prostu za twarde do przegryzienia. Nie?
Tak, tak.
Więc jedyne gryzaki wtedy to dentastixy, pedigree i lecimy.
Mhm. Syf, mhm. Piuk. Także, ale no tak ludzie robią i pomijają często potrzebę gryzienia, często spełna micha u takich małych psów, mm-hmm. dużo częściej niż u dużych, bo ten duży pies jest wiecznie głodny i on by mógł jeść i jeść, a Maltańczyk często dostaje, czy tam, przepraszam, ja się tak uczepiłem tych Maltańczyków, ale je się często widzi. Maltipu, Maltańczyk, no po prostu małe psy często mają pełną michę i nasypane w tej misce, bo on je sobie tyle, ile potrzebuje, przez co spada motywacja, przez co są zarazki, to jedzenie pęcznieje, może się zepsuć i masa, duża ilość niepotrzebnych rzeczy w tej pełnej misce jest. Zdecydowanie powinno się jedzenie odważać, nie? Każdemu psu. No. Także masa rzeczy, która jest po prostu zaniedbana przez to, że to jest po prostu mały pies. I masa rzeczy, których się nie widzi, bo to jest mały pies. No i kolejny temat przy małych psach to jeszcze większa niż normalnie antropomorfizacja, czyli przypisywanie psom ludzkich pobudek do jakichś zachowań. Z racji tego, że małe psy są traktowane bardzo często jak dziecko w domu, to tak też się interpretuje większość ich zachowań. O małym psie się nie mówi, że krzyczy, znaczy, że szczeka, czy że drze ryja, jak ja to mawiam, tak jak Jager przed chwilą. Tylko, że on płacze, że i widzi się raczej takie skrajne rzeczy, bo albo ten pies jest smutny i płacze, albo jest agresywny i nie da się z nim żyć. A wszystkie on inne
jest,
emocje...
Wiesz co, on wtedy nawet nie jest agresywny, tylko sytuacyjnie on jest zazdrosny,
tak.
Sytuacyjnie on nie lubi mojego męża, dlatego, że on ma zarost, a wcześniej nie miał, nie wiesz.
Tak. Albo czekaj, bo miałem myśl, co jeszcze takiego się często słyszy? A, że on nie gryzie, tylko on zaczepia. Bo on coś chce, bo on zaczepia.
Szczypie.
I wchodzisz do takiego Maltańczyka, a tam widzisz Maltańczyka, do małego psa i widzisz po prostu coś takiego. I odbiegamy. I znowu podchodzi ci do ręki. I odbiega. Albo do nogawki. Bra, 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 bra. I odbiega. No i on zaczepia. On chce się bawić w ten sposób.
No, niedawno mnie, pozdrawiam serdecznie, jeżeli słuchacie, zaczepiał pies w typie podhalana w ten sposób, nie? Komunikując mi konkretnie, żebym wypierdalał, bo już mam nie dość. Ale tak jak mówisz, ty mały piesek, to by on zaczepiał.
Zaczepia, bawi się, jak jesteś słodki, jeszcze pewnie by skończył na rękach u wielu osób, albo z ręką na głowie, nie? A jak zrobił ci tak podhalan, to myślę, że nawet laik zrozumiałby, że chyba trzeba się odsunąć, nie? No więc... diametralna po prostu różnica w postrzeganiu zachowań małych psów versus psy duże. I pomijanie wielu próśb, wielu komunikatów, które powinny być interpretowane od razu i czytane, to one nie są czytane. I dopiero jak ten pies dochodzi już, odchodzi od zmysłów i dochodzi do skrajnych zniszczeń psychicznych, to dopiero wtedy jest, wie pan co, bo mamy małego psiaka i ten mały psiak ma, no on gryzie i no, nie da się z nim wytrzymać.
Tak, no przy takich telefonach ja też się spotykam z tym, że bardzo często jest tak, że moment, w którym zapytam, nawet przed ankietą, ile już borykacie się z danym problemem, to jest, no tak zasadniczo ma od zawsze. Nie? Od zawsze, to tak. Znaczy, no od kiedy go mamy, nie? Od 5 lat na przykład, nie?
Tak. No albo stary, co często wynika, co często wychodzi u takich psów, to jest, ile miałem takich wezwań. Myślę, że możemy teraz o tym wspomnieć, bo mieliśmy o tym mówić na koniec, ale możemy to zahaczyć teraz. Czyli lęk separacyjny. Ja jestem bardzo często wzywany do takich psów w związku z lękiem separacyjnym, bo sąsiedzi się poskarżyli, albo coś takiego, albo jest groźba od spółdzielni mieszkaniowej, bo pies cały dzień, będąc w domu, ujada. Wchodzisz do domu i ty nie idziesz tam pracować z lękiem separacyjnym, tylko ty tam masz psa, który nie ma zrobionego nic. W sensie ten pies tragicznie boi się ludzi, tragicznie boi się psów, boi się spacerów, gryzie, podgryza, zaczepia, nie ma zaspokojonych potrzeb, biega za piłką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a jesteś wzywany do lęku separacyjnego, bo cała reszta nikomu nie przeszkadza.
Lęk separacyjny jest jakby tym zapalnikiem tylko dlatego, że sąsiedzi się zaczęli skarżyć, albo była policja, albo cokolwiek, nie?
Tak, no bo taki pies nawet ci zniszczeń nie zrobi. No. Weź doga argentyńskiego albo rottweilera z lękiem separacyjnym i zostaw go w domu. No to przecież ja byłem u klienta z lękiem separacyjnym, gdzie jak wszedłem drzwiami wejściowymi, był taki wiatrołap, przedpokój, to kolejne drzwi prowadzące już na otwartą przestrzeń salon, kuchnia, przeszedłem przez nie. W sensie była dziura wielkości takiej, że można było spokojnie przez nią przejść. I to zrobił pies kundel znajda w typie doga niemieckiego. Takie bulowaty dog, dog niemiecki, przepraszam, mam czkawkę. Więc, znaczy, czknąłem. Więc taki pies, od razu widać problem, nie? Nie zostawisz takiego psa w domu, musisz zacząć działać. Mhm. Maltańczyk, hawańczyk, pomarańcza, to się szpic miniaturowy.
Pomarańczyk, o Jezu. Ludzie cię dojadą, no, bardziej niż mnie, cieszę się.
Przepraszam. No i stary, i taki pies, jaki on ci zniszczenia zrobi w domu? On ci obgryzie metkę od poduszki? No nie oszukujmy się, no ludzie nie widzą problemu bardzo często, bo pytasz się, jak ten pies się zachowa, jak zostaje sam w domu, no śpi.
Problem jest miniaturowy, tak samo jak pies, nie?
Jak pies. I tak, i wtedy dopiero bardzo często w naszej pracy spotykamy się z tym, że ty nie jesteś w stanie nawet zacząć z tymi ludźmi, z takimi ludźmi pracy, z lękiem separacyjnym, bo ty masz do poprawy wszystko u tego psa.
Szereg,
a to jest
pięcioletni
pies. I ty musisz tam odpracować spacery, ludzi, psy i tak dalej. I jeszcze trzeba wytłumaczyć takiemu opiekunowi, że proszę pana, nie możemy zacząć pracy nad lękiem separacyjnym, bo to będzie walka z wiatrakami. Bo ten pies ma niezaspokojone wszystko inne ma popsute i to może powodować z niego lęk separacyjny. Więc dopiero
wtedy jak przyjdzie pan Jurek z K9 i naprawi.
Albo przyjdzie pan Jurek z K9, założy obrożę antyszczekową i problem się rozwiąże sam. I ten pies będzie jeszcze bardziej zniszczony niż był. Więc tak to niestety, moi kochani słuchacze, nasi kochani słuchacze, wygląda, że problemy tych psów są ignorowane, nie są w ogóle zaspokajane, a wynika to, znaczy to ignorowanie problemów wynika z tego, że no jest... kalkulacja ryzyka jest bardzo niska. W sensie tam ryzyko jest bardzo małe.
Tak, to się wszystko sprowadza do tego, że po prostu miniaturyzacja tej rasy danej, danego psa wpływa na zmniejszenie samego zachowania, nie? Więc jak dla nas, dla ludzi coś nie jest problemem i to nie tyczy się tylko psów, zazwyczaj jesteśmy w stanie to olać. Ja przyznam się, tak samo mam na przykład z problemami fizycznymi ze swoim ciałem, czyli jeżeli mam wybity palec, to w dniu wybicia będę go, nie wiem, zmrażał, będę stosował maści, pójdę może nawet do fizjo, ale moment, w którym ten ból stanie się tolerancyjny i wszystko zacznę nim poruszać, wszystko zaczyna być ok, a dobra, nieistotne, nie? Więc tak mniej więcej, tylko bez tego nawet pójścia do fachowca, często bywa z małymi psami.
Tak, dokładnie. I po prostu wynika to też z tego, że jeśli dochodzi do zachowań nawet agresywnych u takich psów, to przecież ten pies, jak ugryzie, to nie boli. Jak złapie sobie nogawkę, to nie rozedrze spodni. I tak dalej, więc... A jak coś się dzieje, to mogę go wziąć na ręce. Więc po co mam iść do behawiorysty? Po co mam płacić za pomoc? Po co mam tej pomocy szukać, skoro jestem w stanie sobie z tym poradzić sam? Częste tłumaczenie w przypadku małych ras, że taki pies się boi, bo jest mały, po prostu, nie patrząc na faktyczne przyczyny, na traumy, na problemy komunikacyjne, na braki w socjalizacji, tak dalej. Po prostu boi się, bo jest mały i tyle. No albo fakt, że jak już coś robi, to jest śmieszny. I
słodki, śmieszny i tak dalej, nie? Generalnie lekceważony.
Tak, no u ludzi też to widzimy, bo na przykład małe osoby często mają problem z wyrażaniem własnych emocji, bo dla pozostałych są po prostu no, ignorowane, wyśmiewane albo...
No Ola, jak się na mnie złości, zawsze mam w głowie troszeczkę takie, wiesz, słodka, nie?
No tak.
Ola
no,
jest skurwiona ja samo... i wiesz, mówi o swoich emocjach, mam takie, o, cute. Derder, no, nie?
Tak, no ale ja mam to samo z Shikamini, bo Kama też często jak zaczyna się denerwować na coś, to jest po prostu przesłodka, nie? Znaczy staram się, pilnuję tego mocno u siebie i pracuję nad tym, żeby nie patrzeć na nią w ten sposób, ale tak jest i u małych psów mamy to samo, w sensie taki pies wyraża swoje emocje, o jaki słodziak, o jaki cute, o,
słodzinek, no.
A ten pies mało nie chce zabić tej osoby, nie?
No.
Więc tak, no i przechodząc dalej, dochodzimy do tematu, który moim zdaniem jest jakby kolejnym dużym powodem tych wszystkich rzeczy, o których powiedzieliśmy i też takim ukłonem naszym w stronę osób, które żyją z takimi psami. Jak można zmienić pewne rzeczy i co można poprawić, żeby to tak nie wyglądało?
Poprawić można wiele rzeczy, nie? Pomijając te istotne elementy, o których wspominaliśmy i których wnioski jesteście sami wyciągnąć, czyli nie zostawiać tego, nie odwlekać tych problemów do ostatniej chwili, szukać pomocy u specjalistów od razu, a nie czekać i olewać. No to mamy rzeczy takie jak na przykład nieograniczanie swobody tym psom. Nie, bo to troszeczkę wracamy do tego, co mówiłem o ciągnięciu na smyczy tego psa, kiedy jesteśmy na przykład na spacerze. Takie fizyczne manipulowanie tymi psami, łączące się z ograniczaniem tym swobody, tej swobody, to też jest powszechne zachowanie, które możemy zobaczyć. Przestawianie psa, natykanie tyłka w momencie, żeby usiadł na przykład, nie? To są wszystkie rzeczy, które wpływają bezpośrednio na przestrzeń osobistą tych zwierząt, która będąc notorycznie ograniczana, przekraczana, powoduje wybuchy, komunikację i tak dalej, która jest później lekceważona i mamy całe domino, nie?
No ważnym aspektem jest to branie na ręce, o którym już dużo wspominaliśmy, bo że większość psów nie lubi w ogóle bycia unieruchomionym w żaden sposób. W sensie czasami jest to potrzebne, przy psach na przykład lękowych stosuje się kamizelki uciskowe, żeby je dociążyć. Czasami można sobie pomóc w jakiejś sytuacji dużego lęku kocem czy czymś, co można zawinąć psa i przytulić mocno do siebie i to może pomóc.
U weterynarza to też jest całkiem inna bajka, nie?
Tak, ale to są odrębne sytuacje, natomiast w kontekście takiej zwyczajnej komunikacji psy z reguły nienawidzą bycia unieruchamianym, nie lubią tego bardzo, jest to dla nich trudne i najczęściej unieruchomiony pies przechodzi do ostatniego oręża, jakie mu zostało, czyli do ataku, szczekania, rzucania się i tak dalej, nie? Więc danie psu swobody bardzo dużo poprawia w zachowaniu psim, a w przypadku małych ras do tego unieruchamiania dochodzi znacznie, znacznie częściej, bo unieruchamianie smyczą pojawia się również u większych psów, na przykład na spacerach, przy mijankach z psami, przy wąchaniu się z innym psem na spacerze, często smycze są napięte, psy są unieruchomione i często dochodzi do zgrzytów. Natomiast no, trudniej jest smyczą unieruchomić doga argentyńskiego lub rottweilera niż malteńczyka, yorka, hawańczyka, pomarańcza i tak dalej.
To no pomarańcza i... to powiem ci, że wejdzie chyba do mojego słownika, niestety.
Najczęściej szpice miniaturowe są też rudawe, nie? Więc idealnie no pomaga, wszystko pomaga. Pasuje.
Pomeranian, pomarańcza.
No. Tak. No to kwestia mojego splątanego języka przy wymawianiu pełnej nazwy. No i co też często się widzi u właścicieli małych psów, to smycze flexi. Co prawda u dużych też one się pojawiają, również są powszechne, ale jednak częściej się widzi dużego psa na krótkiej smyczy, takiej 1,5 metra, 2, niż na flexi. Natomiast małe psiaki, flexi to jest standard, klasyk, a jebać flexi, kurwa, z grubej rury, pierdolić te smycze, wyjebać to ze sklepów, kurwa, oprawić
jest
bramki.
To zdecydowanie zbyt powszechne urządzenie, nie? Też nie przepadam. Ja bezpośrednio nie znajduję zastosowania, ale uważam, że są ok w momencie, kiedy mamy więcej niż dwa psy, żeby ogarnąć to na smyczach i zapięcie psa, który na długiej flexi, psa, który nie ciągnie, który jest na przykład starszy, stonowany, idzie sobie spokojnie, jest ok dla mnie, ale no niestety jednak jak mamy w którąś stronę iść, to jebać flexi, bo to jest wrzucane do jednego dołka i wykorzystywanie ich jako narzędzia do tego, żeby móc mieć jedną rękę na psa, drugą rękę na telefon i wychodzić z psem mniej więcej w ten sposób, a przy małych psach to znowu idziemy w te ciągnięcie. Pomijając sam mechanizm flexi, który non-stop wywołuje efekt ciągnięcia psa, nie?
Tak, powoduje efekt ciągnięcia psa, często dochodzi do napięć i zablokowań smyczy w nieodpowiednich momentach, na przykład przy komunikacji z innym psem, co powoduje nieprzyjemny bodziec, sygnał grożący, często wysłany, bo pies się podnosi, zatrzymuje, podbija mu się głowa. Zaburzenia, tragiczne zaburzenia komunikacji, odruch podciągania u właścicieli tego psa co chwilę za sobą.
Ja to nazywam odławianiem, bo jak idę za samochodem, widzę kogoś, że idzie z psem, to ten charakterystyczny ruch, bo nie dość, że działa ten przycisk, to jeszcze później jest podwinięcie, nie? Jest, wiesz, normalnie jakbyś zarzucał wędkę i ściągał, nie wiem jak jest profesjonalny slang, lingo, wędkarze, odezwijcie się, ale dla mnie to wygląda identycznie. Nie?
Tak, to jak najbardziej. Ja się z tym zgadzam, że można to do tego porównać. Co do zastosowania flexi, no bo ja nadal podtrzymuję, że jebać flexi i wyjebać to ze sklepów. Natomiast jedyne zastosowanie, jakie widzę, to jest pies ogarnięty w chodzeniu na smyczy, pies nieciągnący, chodzący sobie swobodnie, luźno. Smycz dobrana wagowo do jego masy, żeby zminimalizować odczucie ciągnięcia. Dobrej jakości szelki, bo flexi i obroza to jest nie. Widziałem przypadki flexi i kolczatka, to już kurwa.
Widziałem flexi i dławik. Fajnie.
Aha, no, czyli dławik, kolczatka.
Jak zabić psa one on one, nie?
Tak, dławik i kolczatka, to tak na szybko. Zastosowania, oczywiście jebać dławiki i kolczatki, to też trzeba podkreślić grubym chujem. Natomiast kolczatka stosowana przez wielu trenerów, mająca za zadanie zatrzymać psa, który ciągnie przez bodziec na szyi nieprzyjemny, bo tutaj cię boli, to masz zwolnić, a z tyłu jesteś podpięty do flexi, która ci mówi, masz ciągnąć. I ten pies dostaje w dwóch miejscach sygnał, stój i zapierdalaj. Więc wpakujemy w pół metra psa, czy w kawałek psa, dwa sprzeczne ze sobą sygnały. Tak więc...
Nie widziałem jeszcze, co prawda, kolczatki uraz miniaturowych, o których dzisiaj mówimy, ale...
Tak, ale temat jak najbardziej warty wspomnienia.
Tak, tak. Odbiegliśmy, ale musimy, nie? To są rzeczy, które więc... głęboko na serduszkach u nas leżą, dławiki,
oj,
kolczatki.
Bardzo głęboko. Jak zresztą było słychać. Więc jeżeli chodzi o smycze flexi, to popularna rzecz u małych ras, bardzo często stosowana, psy odławiane, fizycznie przestawiane, przeciągane na tych smyczach. Ta smycz często niedobrana wagowo, także ten pies nawet jak chce odejść, to sama smycz w sobie go blokuje, więc on się trzyma człowieka, nie idzie węszyć, przestaje eksplorować i masę miałem psiaków typu mała rasa, która w ogóle nie węszy na spacerze. Zero, nul, nic, nosa się nie używa. Sikanie, markowanie przed wyjściem z klatki, potem 2 godziny spaceru bez załatwienia się, powrót, sikam pod klatką, wracam do mieszkania. Bardzo częsty przypadek, wynikający tylko i wyłącznie z błędów opiekunów, z błędów właścicieli. Nie, to nie jest tak, że ten mały pies nie musi markować, że nie musi się załatwiać, że nie potrzebuje węszyć. Tak to nie działa.
Tak, no to są rzeczy, które w ogóle leżą tak bardzo, że jeżeli idziesz do kogoś, czyj pies po prostu faktycznie w tak bardzo basicowych i podstawowych kwestiach nie ma tendencji do nich i leży to jest przykre po prostu, nie? Teraz nie chodzi o to, żeby cisnąć po ludziach czy cokolwiek, nie? Po prostu to jest zaczynanie, tak jak Mati mówił o lęku separacyjnym, w którym zaczynamy robić spacery i nie wiem, ludzi i tak dalej, to jest jeszcze głębszą rzeczą, nie? Taką totalną podstawą podstaw.
Tak, i jakby tutaj ten cały odcinek może mieć dla niektórych bardzo negatywny wydźwięk w kierunku opiekunów małych ras. Broń Boże, tak nie jest, nie o to nam chodzi. My chcemy tylko zwrócić uwagę na te rzeczy, które są psute, które są błędnie robione i zwiększyć świadomość opiekunów takich ras, żeby zauważać pewne rzeczy i szukać pomocy już na wczesnym etapie, kiedy coś widzimy, a nie ignorować to i bagatelizować całą psychikę swojej pociechy, bo skoro traktują opiekunowie często te psy jak dziecko, to my byśmy chcieli, żeby również psychikę tego psa traktować na podobnym poziomie i zadbać o nią, a nie tylko patrzeć na kwestie
zewnętrzne. W odpowiedni sposób, nie?
No. Dokładnie tak. No i jeszcze wracając na chwilę, myślę, że na koniec, do tematu lęku separacyjnego, który jest częsty u małych ras, a wynika właśnie z tego, że są to psy do towarzystwa i one potrzebują więcej kontaktu z człowiekiem. To fajnie często widać na spacerze, kiedy idzie taki stabilny maltańczyk i twój pies podchodzi do niego, chciałby zagadać, hej, pogadajmy. Ten maltańczyk tak patrzy na twojego psa, patrzy na swojego opiekuna, nara, i odchodzi za opiekunem. Dużo takich obrazków widziałem. Często te psy na przykład widać bez smyczy na mieście i one się super trzymają człowieka i sobie spacerują z człowiekiem. Więc to jest bardzo częsta przyczyna. Czyli to, jak ten pies jest związany z człowiekiem, jest często przyczyną lęku separacyjnego.
Tak, to jest przyczyną lęku separacyjnego, ale jest też jakby zaletą w danym momencie, bo często ludzie chcą dążyć w ogóle do tego, żeby ich pies szedł sobie bez smyczy, to znaczy chcą dążyć, chcieliby, żeby to tak u nich wyglądało po prostu, nie? Także wada, zaleta. Oczywiście lęk separacyjny to jest straszna rzecz, której nigdy nie chcielibyśmy bagatelizować, ale to kiedy indziej popłyniemy w ten temat troszeczkę głębiej. No i przy lęku separacyjnym w sumie można też, no bo to są psy do towarzystwa, także ta obecność ludzi, po to one są niby, nie? Więc my też dla nich jesteśmy w drugą stronę po to samo, nie? Psy uwielbiają nas, nie tylko te psy towarzyskie, więc jakby samo przez się rozumie się, że mogą mieć dużo większe tendencje do tego niż pies, który preferuje wychodzić na przykład i zostawać na zewnątrz, albo pies, który na dworze ma wywalone w człowieka. Nie?
Tak, i tutaj też problemem częstym u psów małych jest to, że z takimi psami człowiek spędza średnio dużo więcej czasu, poświęca takiemu psu dużo więcej czasu niż psu większemu, bo jak mamy większego psiaka, typu szczeniaka, ale on ma tam 4-5 miesięcy, już waży 10-15 kilo, to ten pies jest często po prostu zostawiany w domu, bo nie można go zabrać do galerii, do restauracji. Znaczy można, oczywiście, można, jest to wskazane, żeby szczeniaki uczyć też takich miejsc, ale częściej duże psy, większe psy, zostają jednak same w domu na początku ich życia z człowiekiem i są przyzwyczajane i są uczone tego zostawania samemu w domu, bo ludzie często wiedzą, że jak ten pies będzie dorosły, jak on będzie ważył 30-40 kilo, to nie wszędzie z tym psem pójdą i nie wszędzie tego psa zabiorą. Natomiast co się robi z małymi psami, z małymi rasami? Zabiera się je wszędzie ze sobą. Do galerii, do transporterka. Cały czas ten pies jest z człowiekiem. Full time, można powiedzieć. I to się obserwuje. Często wystarczy sobie siąść na rynku w niedzielę w jakimś mieście i zobaczyć, z jakimi psami ludzie tam chodzą. Najczęściej zobaczymy właśnie małe psy towarzyszące. I przez to później, jak ten psiak dorasta, to z racji braku tej nauki w jego wczesnym życiu lądujemy w sytuacji, gdzie nagle musimy zostawić tego psa, bo coś tam się stało i jest tragedia. I wtedy jest telefon do behawiorysty, bo jest problem.
No tutaj mamy, wszedłeś na ten temat, o który nie wiem, czy będziemy kiedyś poświęcali cały odcinek na to, a może coś wspomnimy, to najwyżej się powtórzę. Ale to, że możemy gdzieś zabrać psa, to nie znaczy, że powinniśmy go tam zabierać, nie? Mamy bardzo wiele miejsc, które są psiolubne, coraz więcej restauracji, sklepów, markety budowlane i tak dalej. No i uważam, że zbyt dużo ludzi idzie w tą stronę, a dobra, to biorę tam psa, nie? Ja na przykład robię zajęcia miejskie i uważam, że to jest fajna, ciekawa opcja dla psów, dla ludzi, którzy mieszkają z psami na przykład w mieście albo zamierzają wychodzić, ale zawsze wspominam, że to nie jest tak, że okej, słuchajcie, jesteście na zajęciach, to teraz za każdym razem, jak idziecie do rynku, to weźcie ze sobą psa. Odradzam te zajęcia ludziom, którzy na przykład mieszkają pod miastem albo w warunkach takich, że mają ogródek i raczej sielsko, nie mają ruchliwych dróg przy sobie, torów tramwajowych, ciężarówek, whatever, bo wtedy to jest po prostu narażanie na bezsensowny stres, który nigdy wam się w życiu nie przyda. A branie psów do restauracji w każde miejsce zawsze będzie stresem. Możecie mieć okoliczną kawiarnię i to jest też troszeczkę inaczej, jeżeli macie kawiarnię na swoim osiedlu, do której wchodzicie na 15 minut zjeść pączka i wypić kawę. Pies zna to miejsce dokładnie już po jakimś czasie i to działa kompletnie inaczej niż chodzenie, szlajanie się po knajpach w rynku w weekend jeszcze w ogóle. Nie?
Ja to też zawsze mówię u siebie klientom na psim przedszkolu, że jak omawiamy socjalizację i taką tabelę całą, którą mam przygotowaną z rzeczami, które warto zrobić psem, to zawsze mówię, że robimy te rzeczy w pierwszej kolejności, które są dla nas ważne, które będziemy robić i tak dalej. Typu, nie wiem, jeśli nigdy nie planujecie lecieć z psem samolotem, to nie jedźcie w okresie socjalizacji na lotnisko.
Myślałem, jeśli... że masz w swoim programie po prostu tam małą awionetkę, przelot z Rzeszowa do Krakowa i z powrotem.
Nie, to chciałbym. Czemu nie? To by było super, ale nie mam. Tak samo, jeśli nie planujecie jeździć z psem pociągiem, to nie idźcie z nim na dworzec kolejowy, tak? Weźcie oczywiście pod uwagę, że ten pies przeżyje z wami 15-20 lat swojego życia, waszego dalszego życia i że życie może wam się zmienić, natomiast no, sporo osób jest takich, że na przykład nigdy nie będzie leciało samolotem, czy wiedzą, że na przykład nie planują latać z psem i planują psa zostawiać, nie wiem, w hotelach czy w hotelikach, no to ja wtedy mówię, dobra, no to w socjalizacji popracujmy nad zostawianiem tego psa u obcych, tak, u znajomych i tak dalej, nauczmy go samotności w takich miejscach, a nie uczmy go lotniska czy pociągu, nie?
To jest.
No, ale to jest dłuższy temat na kiedy indziej, o którym na pewno się rozwiniemy. To co, Mati, krótkie podsumowanie. Małych
psiaków. Trzeba kończyć. No.
I kończymy. To ja zacznę. Małe rasy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to psiaki do 15 kg najczęściej. Psy, które są popularne. Bardzo często pojawiają się na pierwszego psa, mające masę problemów wynikających z zaniedbań i błędów opiekunów.
Tak, wiesz co, jedną rzecz, o której teraz jeszcze w podsumowaniu warto poruszyć, które ją ominęliśmy, to problemy zdrowotne. Twierdziliśmy, że będziemy o nich mówić, tutaj później pogadamy i w końcu prawie to ominęliśmy. Problemy zdrowotne tych psów, które wynikają nie tylko na przykład ze słabych hodowli, bo tam zaznaczaliśmy, że dużo jest pseudochów u małych psiaków, tych popularnych raz szczególnie, ale problemy zdrowotne, o których ludzie nie zdają sobie sprawy, to są wszystkie zeskakiwania, wskakiwania ze schodów, kanapy. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że zeskoczenie z kanapy dla psa, który ma 10-15 cm wzrostu, wysokości, to jest zeskoczenie dwukrotnej, powiedzmy, swojej wysokości, swoich rozmiarów, tak?
A więc, jeszcze te psy są skoczne, tak, bardzo
więc
często.
Więc weźmy się sobie doga niemieckiego, który zeskakuje z 3 metrów, nie?
Nie no, przeciążenia na stawy ogromne. Oczywiście nie znaczy to, że trzeba wyręczać tego psa i go wnosić za każdym razem na kanapę, czy znosić po każdym schodku. Natomiast trzeba po prostu dostosować mu środowisko.
Tak, schodki, poduszki, do schodki, rampy, tego typu rzeczy. Tak samo do samochodu. Wnoszenie, znoszenie jak najbardziej, szczególnie przez pierwszy rok. Dla mnie, ja często doradzam, żeby to robić.
A tak, mimo ale tutaj zaznaczę z uwagą na to, że ze schodami i tak trzeba tego psa w okresie szczenięcym zapoznać.
Tak, 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 żebyście nie mieli psa, który później nie będzie chciał nigdy schodzić ze schodów.
Tak,
nie?
No bo znosić znoszeniem, ale zapoznać ze schodami, szczególnie na klatkach schodowych, jeśli macie klatki schodowe, to szczególnie zapoznać ze schodami.
Tak, tak, żeby jak najbardziej, nie? Tylko żebyście po prostu nie dawali temu psu 4-5 razy, bo tyle szczeniaki, powiedzmy, potrzebują wychodzić minimum, schodzić z 4. piętra i później wchodzić na nie, nie? Mhm. Na przykład. Więc to są rzeczy, a i tak jakby jak uważacie na te psy, to i tak rzepki, dyski wypadające, to są standardy niestety, które się zdarzają u tych psów. U małych psów, które problemy zdrowotne takie standardowe też, to na przykład u jamników i u ras, które są niskie i długie, no to przeciążenia na kręgosłupie są wielkie, nie? Mhm.
Środkowa część szczególnie.
Tak, no i co? Jeszcze uzębienie, nie?
O tak, miniaturyzacja, zmniejszanie czaszek do tego stopnia szybko postępująca, że adaptacyjnie geny odpowiedzialne za wzrost zębów nie są w stanie się przystosować do wielkości czaszki, przez co bardzo częsty problem z niewypadającymi zębami lub z zębami wrastającymi jeden w drugi, które muszą być operowane i musi być to operacyjnie robione. Później wynikający z miniaturyzacji, o której rozmawialiśmy.
No i jeszcze w sumie tak a propos tych czaszek, to przy rasach małych, które są jeszcze brachycefaliczne, czyli mają skrócone kufy, no to te problemy automatycznie są jeszcze bardziej wzmożone, a nawet słyszałem o przypadkach, których kawaliera, któremu wyleciało oko przy zderzeniu ze ścianą.
Tak, no to jest kwestia ściskania i zaokrąglania też, bo mózg psa jest podłużny, a psiakom się zaokrągla głowę,
nie? Taki się robi kask praktycznie.
Tak, no i mózg jest często uciskany, bardzo duże problemy wynikające też z tego i to już często natury neurologicznej, więc...
Ciężka kwestia, no.
Tak, ciężka kwestia. Dobra. To jeszcze raz na szybko podsumowanie.
Tak, małe rasy, wiecie czym są małe rasy, wiecie jakie mają problemy zdrowotne. Miniaturyzacja dużych ras, też powszechny problem. No i problemy behawioralne wszelkiego typu.
Wynikające bardzo często z niezaspokajania potrzeb, z ignorowania komunikatów tych psów, z manipulowania fizycznego tymi psami, odbierania im decyzyjności, odbierania im możliwości komunikacji jakiejkolwiek i bardzo często mamy z tego tykające bombki niewielkich rozmiarów, ale o bardzo ciężkich, dużych problemach.
Tak jest.
No i co? Kończymy chyba, nie?
Trzeba kończyć, bo mi już lampka odmówiła właśnie z posłuszeństwa. Nie wiem, czy się przegrała, bo to nasze nagrywanie, umówiliśmy się o 18, jest 22, a nagrywamy godzinny podcast w ciągu 4 godzin. Za dużo pierdzielenia na początku i problemów
technicznych. Nie, to nie jest za dużo pierdzielenia, tylko chcemy się lepiej przygotować dla naszych słuchaczy, a i tak w trakcie wyszukujemy Yorkshire Terrier Old Photo.
Tak, zdjęcia mopsów i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie.
Dobra, kończymy. Dzięki wielkie za dzisiaj, że chciało wam się w ogóle nas posłuchać. I taką rzecz na koniec, którą ja na pewno chciałem poruszyć, to będziemy chcieli was bardziej zaangażować w wybór tematów, więc tutaj już może z tego jakiś szorcik poleci, a na social mediach będzie.
Tak, no i oczywiście zapraszamy, zachęcamy do subskrypcji, lajkowania nas na Spotify'u, na YouTubie, tam gdzie jesteśmy, gdzie nas słuchacie.
I tak dalej, nie? Instagram.
Zostawcie coś od siebie, odezwijcie się, zostawcie komentarz, będzie nam bardzo miło.
Super, dzięki.
Dzięki ślicznie, trzymajcie się.
Do usłyszenia, siema.